Dzisiaj w programie Z rodziną mi do twarzy rozmawiamy o późnym rodzicielstwie, o byciu dojrzałymi rodzicami, o blaskach i cieniach takiej sytuacji zarówno ze strony rodziców, jak i ze strony dzieci. W studiu Radia Doksa Tomek Siniew, pani Urszula Siniew, mama Tomka i Ewa Kurczyna, mama Ani i mama Oli. Mówiliśmy kilka minut temu, zwłaszcza ty, Tomek, mówiłeś o tym, że w zasadzie między tobą a tatą to była różnica dwóch pokoleń, między mamą jedno pokolenie. Ale troszkę cię już znam i dla mnie to jest taki ewenement, co jakby wychodzi z takiej sytuacji, bo jesteś takim rzadkim człowiekiem dwóch przynajmniej pokoleń, jak nie trzech. Trzech tak naprawdę pokoleń.
Swojego pokolenia i pokolenia rodziców.
I pokolenia taty. Na ile to jest obciążeniem, a na ile to jest bogactwem? Dzisiaj już jesteś dojrzałym człowiekiem, więc też potrafisz z perspektywy popatrzeć na to.
Myślę, że to nie trzeba traktować w perspektywach minusów i tego, co ciąży, tylko to, co tylko plusów po prostu, bo można teraz chociażby każdego można zrozumieć. I nie mam problemu w codziennej pracy, podchodząc powiedzmy do sybiraków, kresowiaków na rozmowę, żeby złapać z nimi wspólny temat, bo wystarczy jedno miasto na Kresach powiedzieć, tak? I już ta rozmowa idzie inaczej.
Masz grunt przygotowany,
tak.
Zaszczepiony
to,
wręcz.
To prawda i no, te trzy pokolenia są cenne, chociaż nie ukrywam, że najgorzej idzie mi ze swoim pokoleniem. Ale no, w kategoriach plusów oczywiście, bo z każdego tego pokolenia można wyciągnąć to, co człowiekowi odpowiada.
Ale za to z młodszymi radzisz sobie nieźle, bo też
no tak,
jakieś talenty pedagogiczne
nie,
też do ciebie
tutaj,
przeszły.
Tutaj bym się nie zgodził, bo jednak takie mam wrażenie, że jednak ta bariera jest i nie wiem, czy sam ją stwarzam, czy sam ją odczuwam. Ale tak, jeżeli chodzi o pracę z gimnazjalistami, no to ja, zawsze mi to nie wychodziło, bo sam budowałem, takie mam wrażenie, że buduję jednak mur i muszę się przez ten mur przebić, żeby się z nimi dogadać, no, ale nie wiem, jak oni to postrzegają.
Ja mam inne wrażenie, jakby słuchając tej drugiej strony, mówię tutaj o pracy.
No to jeżeli tak jest, to mi miło.
Teatralnej, ale z tymi dzieciakami i jednak one to podkreślają, jeśli już jesteśmy przy teatrze, to no z tym, że tutaj myślę, nie miało to większego znaczenia, no nie wiem, miało czy nie miało, to, że Ola, zresztą w zasadzie siebie jedna i druga, to, czyli nie miało większego znaczenia, dziewczyny nasiąknęły też teatrem. Czy gdzieś ta atmosfera w domu była, czy z pracy przyniosłaś? Czy też jest to efektem takiego, a nie innego wychowania, funkcjonowania w takim oczytaniu, czasie, cierpliwości, tłumaczeniu świata?
Myślę, że wszystko razem, wiesz, jakoś to trzeba razem wziąć. No ja pracowałam w teatrze i później, jak Ola była starsza, pracowałam w świetlicach środowiskowych, ona ze mną jeździła do tych świetlic i tam też prowadziłam zajęcia teatralne, no i troszkę poszłam na łatwiznę, muszę się przyznać, bo ciężko się z tymi dziećmi pracuje, ciężko jest dyscyplinować, więc jakby Ola, ponieważ jakoś tak chłonęła wszystko na temat teatru i w szkole podstawowej grała jakieś tam główne role, to w tych moich spektaklach też ona zawsze mi ciągnęła ten spektakl i dzieci do tego stopnia, że ona znała cały spektakl na pamięć i nawet jak ktoś tam nie przyszedł, to ona wskakiwała, prawda?
Czyli od najmłodszych lat jednym słowem wykorzystywałaś dziecko do ciężkiej pracy.
No, tak, przy tym
teraz
dla niej to
ci
była,
już nikt nic nie zrobi.
Dla niej to była frajda niesamowita, ona to lubiła. Nie miała problemu z nauczeniem się tekstu, wiesz, bo to było najważniejsze, że ona szybciutko zapamiętywała, kilka razy przeczytała, gdzieś tam była w jakiejś sytuacji. Bo gdyby się okazało, że ją to dużo kosztuje, albo że rzeczywiście ją wykorzystuje w cudzysłowie.
Ja to był żart.
Ja wiem, tylko wiesz, ja jestem od tego, żeby to obserwować, prawda? To bym spasowała, ale ona w tym miała wielką frajdę. Ja w ogóle tak myślę, że na tej zasadzie żeśmy funkcjonowały. Ona na przykład miała kaprys pójść na tańce. No, zapisałam ją na te tańce, chodziłam z nią, ale dla mnie nie było to istotne, bo koleżanki chodzą, prawda? Dla mnie to było istotne, chodziłam tam podglądać, mimo że nie można było, i patrzyłam, co ona z tego ma. Jak widziałam, że to jest błysk w oku, że ona idzie w to, jak, to oczywiście, no to wchodziłam w to w ciemno, płaciłam, chodziłam, odprowadzałam i wracałam. Natomiast jakbym zobaczyła, że ją to, że ona chodzi tylko dlatego, że koleżanki, to prawdopodobnie jakoś byśmy sobie powolutku to zweryfikowały i jakoś się z tego powoli wycofywały, bo to wtedy, to w żadnym wieku oczywiście, matki nie zwalnia ani rodziców od tego, żeby jednak to dziecko obserwować i czytać nie tylko z tego, co ono mówi, ale z tego, jak się zachowuje, jak czuje, co chce przekazać nie tylko słowami, bo czasem musi być na topie, nie?
Jak te relacje się zmieniają, kiedy dzieci rosną? To dziecko, dla którego ma się tak dużo czasu, a potem przychodzi ten moment, o którym Tomek mówił, takiego dojrzewania i jakby ze strony dziecka dziecko próbuje się zdystansować. Natomiast państwo do tej pory, to dziecko, czy syn, czy córka było całym światem. Czy to jest trudniejsze jakby w tym momencie? Przyjąć to, że on odchodzi i już chce mieć swoje i po swojemu?
To uważam, że to jest naturalna rzecz, że dzieci no niestety muszą, zakładają rodziny i odchodzą. Ja to tak sobie mówię, że jak dziecko idzie już na studia i idzie do innego miasta, to tak się właściwie traci to dziecko. Jeśli wróci do tego miasta, czyli do domu rodzinnego, jest wszystko okej. Ale jeśli zostaje w mieście, czy idzie do innego, jest trochę smutno, ale tak trzeba. No niestety, żeby świat istniał, muszą się poszukać kobieta, dziewczyna, chłopak i stworzyć nową rodzinę. I żeby ten świat istniał. I to trzeba zaakceptować.
No u mnie jest troszeczkę inna sytuacja, jako że niekończąca się, nie wiem, nieprzewidywalność losu sprawiła, że no, myśmy musiały wcześniej się rozstać. To znaczy Ola w drugiej klasie liceum, do drugiej klasy liceum poszła do innego miasta. Przepraszam, gimnazjum. Poszła do innego miasta i tam pierwszy rok była w internacie u sióstr, drugim już jakby bardziej samodzielnie. Rękę trzymam na pulsie cały czas. Jesteśmy w kontakcie i jak tylko możemy. Natomiast to już nie jest ta więź, która... No i tak jak mówiłaś, długo miałyśmy coś takiego, że trudno nam było odciąć pępowinę. Ona jeszcze w drugiej, trzeciej klasie szkoły podstawowej nie zasnęła, jak nie trzymała mamy za rączkę, prawda? A później nagle no, okazało się, ale co, no pewnie, że to boli. Boli i jest jakby.
Czy byłaś sama zdziwiona tym, że twoje dziecko jest tak dojrzałe i potrafi sobie poradzić nawet w tak trudnej sytuacji?
Tak, dokładnie tak. Dokładnie ona się... nagle okazało się, że ona jest bardzo samodzielna, bardzo odpowiedzialna, świetnie sobie radzi. W szkole, gdzie nie było nad nią... Gimnazjum to jest taki straszny wiek, prawda? Jeszcze ten... Ona dwa razy od prezydenta Zielonej Góry dostała nagrodę dla najlepszej uczennicy szkoły, więc... ale to było tak, że no, prawie z powietrza nam wyskoczył ten problem i nagle trzeba było podjąć tą decyzję i nagle ona się znalazła w takiej sytuacji. Ona nie była... To znaczy, teraz z perspektywy czasu widzę, że była przygotowana, natomiast mi się wydawało, że rzucam ją na najgłębszą wodę, prawda?
No, kiedy tak was słucham, to mam takie wrażenie, że tyle jakby dobrych rzeczy i tyle uwagi, czasu i cierpliwości włożyliście w te dzieci do pewnego momentu. Nie wiem, pani Urszulo, czy też pani ma takie podobne wrażenie, że potem jakby już one z mniejszym lub większym bólem na różnych etapach, ale z takim spokojem się te dzieci wypuszcza w świat, bo kiedy was słucham, mam takie wrażenie, że towarzyszy wam takie przekonanie, to co trzeba było zrobić, to zostało zrobione, a reszta, no to już po prostu jest jedną wielką niewiadomą, no i na tym to polega.
Tak, a reszta to musi sobie radzić sami, to co się dowiedział od nas rodziców, to powinien wdrożyć w życie i jeszcze od innych osób dowiadywać się tam, dowiadywać się co i jak. Ja byłam spokojna, jak Tomek wyjechał po maturze na studia, ponieważ wiedziałam, że najważniejsze dla mnie to było, czy się naje. Ja wiedziałam, że on sobie da radę, bo w domu od w wieku 4 lat makaron żeśmy robili i potem już tam robił takie swoje rzeczy i byłam przekonana, że będzie odżywiał się dosyć dobrze, w miarę dosyć dobrze. I myślę, że tak było, chyba że mi teraz powie, że nie. Chociaż patelnia przyjechała taka nie za bardzo, jak dałam.
No, to są szczegóły.
Ale to są szczegóły, tak.
To są szczegóły, bo ja przypomnę też rzeczywiście, kiedy Tomek tutaj trafił do radia, to było takie nietypowe u 20-paroletniego chłopaka, który piecze jakieś domki z pierników, robi makaron, no jeszcze tam parę innych rzeczy potrafi zrobić, ale to jest, no nie wiem, czy to kwestia wieku, ale w każdym razie kwestia na pewno czasu i chęci, jaką gdzieś otrzymałeś w odpowiednim wieku. Co się dzieje dalej? Dzieci rosną, wyjeżdżasz do innego miasta, odcinasz się od rodziców, a rodzice nie są coraz młodsi, zostają. Czy to było dla ciebie takim problemem?
Pewnie, że było, bo potem już będąc już oderwanym od tej pępowiny, jednak myśli się o tym, żeby tymi rodzicami się zaopiekować w jakiś sposób. I nie mówię tutaj o codziennym byciu przy nich, no chyba, że byłaby taka konieczność. To oczywiście, ale no to też trzeba by było gdzieś mieć w głowie, że no jakby, no to jest naturalna kolej rzeczy, chyba że trzeba się zrewanżować, bo nie bo tak wypada, tylko bo tak trzeba i jakoś pomagać, i no jeżeli jest taka szansa i możliwość rodzicom. No i kontakt oczywiście telefoniczny codziennie, tak jest do dzisiaj, mimo że te 7 lat już po wyjeździe z miasta jest i codziennie do siebie dzwonimy. Jak nie dzwonimy do siebie codziennie, to co drugi dzień i wtedy już jest wyrzut, że telefon milczał. No a ja jednak o tej 23 czasem
mogła dojść w świat, ale na pewnych warunkach, umówmy się.
Tak, no ale to pomaga, no jest Skype i można się zobaczyć, można
Pani jest
sobie
otwarta
porozmawiać.
Na nowe technologie? Pani
już uczy się.
Tak, uczę się, ale już coraz oglądamy się, jak już tak tęsknimy bardzo, to wchodzimy w ten internet i patrzymy na siebie.
No, ale ja zawsze starałem się być raz w miesiącu na studiach w domu.
Tak.
Raz
prawda.
Na miesiąc, raz na 2 miesiące to góra, i bo to nie był dla mnie problem. A no i teraz też tak jest, że raz na trzy miesiące jesteśmy w Inowrocławiu.
Jak się zastanowię, jak ty jesteś takim człowiekiem kilku pokoleń, to z pewnością nie masz problemu, żeby porozumieć się z teściami.
Z teściami, tak, nie mam problemu. Mam nadzieję, że też mogą tak potwierdzić. Tak powiedzieć, no ale jest naprawdę, to jest dobre podłoże do każdego rodzaju komunikacji.
A kiedy poznaliście się z Magdą, czy ona od razu jakby zauważyła to, że jesteś taki trochę, czasami może nie dzisiejszy?
Na pewno to widać chociażby po muzyce, którą słucham. No, chociaż ostatnio ją przekonałem.
Przypominam jeszcze, tylko przepraszam, że się wtrącę. Robert, Tomek bywa gościem u Roberta Paciorka i ostatnio rozmawialiście o piosenkach Ireny Santor.
Tak, Anna German. No, to są te złote przeboje lat 60. i 50., czyli młodości rodziców.
Mama
no,
też,
tak?
I to gdzieś pierwsze kasety, które były w domu, to nie byli Beatlesi, Budka Suflera, czy Perfect, czy Jam, jak w domach kolegów, no tylko była Irena Santor, no i co ja zrobię, że Irenę Santor miałem wpajaną od dziecka, no i no polubiłem ją. Więc no to się z tego bierze, ale no i z Magdą walczymy czasem w aucie o radiostację, na przykład ona woli muzyczne rozgłośnie, ja wolę bardziej te, gdzie jest słowo, bo tak było wyniesione z domu. No i są te różnice, no ale to jest ładne.
Czy czujesz się bogatszy?
Na pewno. Na pewno, bo myślę, że nie wiem, może rodzice moich rówieśników, teraz 40-latkowie, mogą sobie teraz źle o mnie pomyśleć, ale Wydaje mi się, że wartości, które były cenne, gdy moi rodzice mieli po te 40-50 lat, były lepsze niż te, które są teraz chociażby. Bardziej trwalsze. O, może tak.
Czyli bagaż, który dostałeś, ma inną wagę.
Na pewno.
A to wiesz, jest szansa na to, bo to są wartości, które ty z kolei możesz przekazywać.
No i właśnie chcę zrobić tak, żeby przekazać to w jak najlepszej postaci. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać na potomka z żoną do tej 40, ale jak będzie trzeba, to poczekamy.
Gdyby się tak zdarzyło, to no już to, wiesz, że można tak, i że się da.
Wiem, że można, ale wtedy ja musiałbym mieć 60, a nie wiem, czy w niektórych sprawach pójdę w ślady ojca, chociaż chciałbym pewnie do tej 60 być w takiej formie jak on, ale mam nadzieję, że właśnie te dobre rzeczy, ten czas przede wszystkim tutaj podkreślany bardzo i ta cierpliwość właśnie będzie mi dane przekazać.
Tomek czuje się bogatszy. No, do was, drogie panie, to pytanie wydaje się, że niezasadne, ale mimo wszystko chciałabym usłyszeć, co jest tym bogactwem takim największym w tej sytuacji.
Wiesz co, niedawno spotkałam koleżankę, która też nie w pierwszej młodości, bo jak urodziła drugą córkę.
No umówmy, ja miałam 28 lat, kiedy urodziłam pierwsze dziecko i też usłyszałam pierwszej młodości pani
urodziła. W każdym razie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że usłyszałam coś, co mnie postawiło na baczność. Mianowicie powiedziała mi ta koleżanka, wiesz co, my musimy o siebie dbać i to bardzo dbać, żeby nasze dzieci się za nas nie wstydziły. I mi się zrobiło, ja mówię, wiesz co, ja, jakby moje dziecko się za mnie wstydziło, dlatego że ja jestem, nie wiem, starsza, że mam więcej zmarszczek, to by była największa porażka moja życiowa, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka. I tak na marginesie, już muszę to powiedzieć tu na antenie tego radia, bo rozmowa była dosyć długa i argumenty różne. W końcu doszłam do tego, że powiedziała mi, no wiesz, wyżej natury nie przeskoczymy, nie ma takich możliwości, żebyśmy z naturą wygrały. Najczęściej te wszystkie zabiegi i koncentracja na tym, żebym pięknie wyglądała, kończy się fiaskiem. No chyba, że zależy ci na tym, żeby z dwoma zmarszczkami mniej wylądować w trumnie, bo to w końcu taki jest finał i tego wszystkiego. Natomiast tak już później, jak troszeczkę spasowała z tymi swoimi argumentami, powiedziała mi, i chcę to powiedzieć na antenie tego radia, że dla mnie ideałem matki na te czasy, matki Polki w najlepszym tego słowa znaczeniu, jest mama księdza Jerzego Popiełuszki. I to jest po prostu, jak zobaczyłam pierwszy, i kto by jej zmarszczki liczył? Kto w ogóle w takich kategoriach patrzył na tą kobietę, która po prostu była jedną wielką matką przez największe M, jakie w ogóle w Polsce było.
A to jakie dostajesz informacje ze strony dzieci na temat bycia mamą?
Jesteś najfantastyczniejszą mamą. Ja mówię, słuchaj, matka staruszka ci każe, na przykład, nie przez telefon. Nie mów o sobie staruszka, tylko mów o sobie najfantastyczniejsza mama na świecie. Wystarczy, nie?
Co z tym bogactwem?
Ja wiem na pewno, że Tomek się nie wstydzi mnie absolutnie.
No właśnie o tym.
Absolutnie. I tak jak powiedział, mamy kontakt świetny, możemy porozmawiać poważnie, możemy żartować, wiemy, już się znamy, jak to się mówi, jak łyse konie. I absolutnie nie mam problemu. Wydaje mi się, że on wie, że go nie zawstydzę nigdy, nie... Taka, jaka jestem, taka będę i się nie zmienię.
Taka akceptacja to jest też coś, czego ci nauczyli rodzice?
To na pewno, bo wiele rzeczy, i to się przydaje w późniejszym życiu. Szybciej poznałem, co to jest starość na przykład i jakie mogą być objawy starości, z czym to się je, I też to uczy cierpliwości, bo gdy na przykład rodzice mają 80 lat, dzieci mają 50, 55, to niektóre rzeczy trudno sobie wyjaśnić, wytłumaczyć, na przykład czemu mama jest taka, nie wiem, nerwowa, czemu tata jest taki nerwowy, czemu już mu się mylą fakty, bo przecież ja w wieku 55 lat znam wszystko bardzo dobrze i pamięć mam bardzo dobrą. No a ja byłem na to przygotowany wcześniej, bo o tym, jaka jest ta starość, zacząłem się dowiadywać 3 lata temu, 4 lata temu, jak to wszystko wygląda. No i teraz jest łatwiej zrozumieć niektóre zachowania starszych ludzi.
Miałeś trochę taki też przyspieszony kurs dojrzewania do człowieczeństwa też.
Na pewno, bo no, sytuacja tego wymagała.
Czyli to, co zazwyczaj idzie naturalnie przez nawet dziesięciolecia, tutaj musiało się odbyć wcześniej, ale coś za coś.
Ja wcale nie żałuję.
Pięknie wam dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa będzie takim wielkim wsparciem dla być może mam, które mają jakieś wątpliwości, czy jakieś niepokoje, czy dadzą radę, co to będzie, jak to będzie, że świat tak strasznie pędzi do przodu i że tak trzeba gnać za nim, żeby nadążyć, żeby być na czasie z dziećmi i tak dalej. I że przekonałyście, że gdzieś nie o to w tym wszystkim chodzi, nie to jest najważniejsze, żeby być z wszystkimi nowinkami technologicznymi na bieżąco, tylko po prostu są zupełnie inne fundamenty, a te się ma albo nie ma bez względu na wiek.
Mogę jeszcze coś powiedzieć? Na antenie tego radia kiedyś Andrzej Czernik powiedział, że istota w ogóle, jeżeli chodzi o istnienie człowieka, od niepamiętnych czasów dokładnie o to samo chodzi, prawda? Tylko zmienia się scenografia, bo on jest aktorem, więc istotą rzeczy macierzyństwa zawsze było macierzyństwo i nic więcej, więc czego my tutaj wiesz, szukamy? No po prostu mamy być matkami i zawsze byłyśmy matkami.
I to są takie proste rzeczy, o których warto pamiętać i które warto od czasu do czasu przypomnieć. Bardzo dziękuję wam za tą rozmowę. Dziś przypomnę, w programie Z rodziną mi do twarzy rozmawialiśmy o takim dojrzałym macierzyństwie, dojrzałym rodzicielstwie, o tym, jak to jest być dzieckiem takich rodziców. Pani Urszula Siniew, mama Tomka i Tomek Siniew dzisiaj byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Ewa Kurczyna, mama Ani, mama Oli. Bardzo ci dziękuję za te doświadczenia. Proszę Państwa, od jutra na naszej stronie doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Zapraszam. Natomiast za tydzień porozmawiamy sobie o rolach, jakie przyjmują kolejne dzieci w rodzinie. Czy obraz pierwszego dziecka jako takiego odpowiedzialnego opiekuna, drugiego nad wyraz samodzielnego, a trzeciego rozpieszczonego, to są tylko stereotypy, czy być może jakieś ziarno prawdy w tym jest. Ten temat w Radiu Doxa 21 września od 20:00. Zapraszam już dzisiaj. Do usłyszenia.